żołnierzami zawsze po waszej stronie. Na co wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski w odpowiedzi napisał, no chyba, że trzeba podpisać ustawę o sejf. Rząd to święto właśnie chce obchodzić w nawiązaniu do całego programu sejf, który ma zapewnić inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Czy, pytam pana posła Śliwkę, czy to rzeczywiście dobrze, że ten program SAFE został przez prezydenta zawetowany? Czy może zmieniło się zdanie Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie?
Znaczy, to była bardzo dobra, odpowiedzialna decyzja pana prezydenta. Zresztą też proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent przedłożył swój projekt ustawy, który jest mrożony. Pomimo tego, że projekt pana prezydenta de facto w całości został przepisany przez resort obrony narodowej i złożony również w lasce marszałkowskiej. Też proszę zwrócić uwagę, bo też na przestrzeni ostatnich dni taka była duża dyskusja związana z tym, że ta defilada jest właśnie nazywana w nawiązaniu do tej unijnej pożyczki. To jest w moim przekonaniu no już taka sytuacja naprawdę wyjątkowo kuriozalna i taki poziom, który nie przystoi państwu, poważnemu państwu, żeby nawiązywać do takich kwestii. Tym bardziej, że mamy naprawdę wiele wybitnych postaci związanych z Bitwą Warszawską, do których moglibyśmy nawiązać. Ale co do samej decyzji pana prezydenta? Pan prezydent to jasno artykułował i mówił wprost o tym, że to nie jest najlepsza oferta na rynku. Zresztą Ministerstwo Finansów pokazywało...
Koreańska pożyczka była lepsza, bo była dwa razy droższa.
Ale to są dwie różne rzeczy, pani redaktor. Pani jako dziennikarka, która zajmuje się ekonomią, powinna mieć świadomość tego i ma pewnie świadomość tego, że to są dwa zupełnie różne mechanizmy. Jeden wynikał z decyzji Agencji Uzbrojenia, drugi jest po prostu zaciągniętym zobowiązaniem.
Ale liczby to liczby. Tutaj...
No, ale pani redaktor,
mamy oprocentowanie,
pani, że...
jeśli chodzi o Koreę, dwa razy wyższe. Ale panie pośle, bo
w jakiej walucie to było brane, w jakim czasie? To są dwie różne zupełnie kwestie. Przyzna
między
pani,
innymi
że...
w euro. Między innymi w euro. I to już zostało udowodnione, panie pośle, bo był naprawdę taki dość obszerny materiał na ten temat. Ale proszę zwrócić uwagę, panie pośle.
Któregoś z redaktorów TVN24 to było na ich
nie, to był
prostowane.
Kredyt pomostowy w euro i on był prawdziwy. Ale panie pośle, tutaj chodzi o to, że sam chyba pan musi przyznać, że jeśli chodzi o pożyczkę sejf, to pieniądze już dzisiaj płyną, a mityczny sejf pana prezydenta, który miał te pieniądze, miały pochodzić z NBP, byłby i tak za rok. Czas to pieniądz. To po pierwsze. A po drugie, Adam Glapiński nie przedstawił żadnej spójnej koncepcji, skąd te pieniądze będą, ponieważ NBP od wielu lat przynosi straty, a nie zysk.
Ale to dwie kwestie, pani redaktor. Po pierwsze, te środki i pani wie o tym doskonale. Znaczy, to nie ma znaczenia, czy Narodowy Bank przynosi zysk, czy stratę, bo te środki miały przyjść z rezerwy rewaluacyjnej.
Prezes Glapiński powiedział, rezerwy nie zostaną naruszone. Powiedział to publicznie.
Ale pani redaktor, zachęcam do zapoznania się z projektem ustawy, z którego spokojnie to wynikało. I to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, jeżeli pani redaktor pozwoli, bo pani redaktor mówi o płynących jakichś środkach sejfu. Bank Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który jest takim wehikułem powstałym za rządów Prawa i Sprawiedliwości, do którego wpłynęły te środki z ta pierwsza transza 28 miliardów. Chcę tylko powiedzieć, że na czerwiec wydatkowanie z tych środków to było 0,5%. To było 157 milionów z 28 miliardów. I to są dane Banku Gospodarstwa Krajowego. To więc jeżeli dzisiaj...
Pozwólmy odpowiedzieć,
ale jeszcze
na to
ostatnie
tak.
zdanie. Bo chciałbym, żeby nasi słuchacze widzieli, o 12 jest piękna defilada z udziałem naszych żołnierzy. W ogóle, jeżeli pani redaktor pozwoli, złożę naszym żołnierzom najlepsze życzenia, podziękowania za ich służbę, ale na tej defiladzie nie będzie żadnego sprzętu zakupionego z programu SAFE, tej unijnej pożyczki.
Teraz zaczęły płynąć
ale no
te
przepraszam,
pieniądze.
Ale tak mówi pan, ale przepraszam, pani się śmieje.
Nie,
ja też się śmieję. Wie pani dlaczego?
Bo Kosiniak-Kamysz chodziło o inwestycje. Czy pan sobie zdaje sprawę z tego, ile czasu trwają inwestycje?
Zdaję sobie sprawę z tego, bo pamiętam, jak inwestowaliśmy chociażby w PGZ Stocznię Wojenną, jak dzięki właśnie naszym inwestycjom możemy realizować fregaty Miecznik, jak dzięki naszym inwestycjom możemy budować pioruny, dzięki naszym inwestycjom możemy budować kraby, poprawy, raki. I to wszystko będzie na defiladzie dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, dzięki mądrym decyzjom rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Na pewno rzeczywiście te zaopatrzenie polskiej armii w sprzęt było już rozpoczęte za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Ja tego nie neguję. Natomiast inwestycje trochę trwają. Pan poseł Witold Zembaczyński, jak to jest z tym programem SAFE? Czy pieniądze płyną?
Pieniądze płyną. Polska SAFE to Polska bezpieczna. Przyniosłem do studia właśnie element dzisiejszego wydarzenia. To jest informacja o tym, dlaczego między innymi tak się nazywa dzisiejsza defilada i Parada Morska w Gdyni. Dlaczego mówimy o Polsce SAFE? Otóż dlatego, że w sposób historyczny zmodyfikowaliśmy polską prezydencją kurs Unii Europejskiej na kurs proobronny, na kurs, w którym kraje członkowskie mogą liczyć na wspólne mechanizmy finansowania budowy swojej odporności militarnej, na wspólne zakupy, inwestycje w ich krajowych gospodarkach. Widzimy już dobre parametry płynące ze wskaźników inwestycji w przemyśle, które są odbiciem właśnie pieniędzy pracujących bezpośrednio w gospodarce w ramach produkcji jednostek sprzętu wojskowego, które dzisiaj zobaczymy na defiladzie.
Ale wie pan, panie pośle, że jest wiele zastrzeżeń. Czy w tak szybkim czasie polski przemysł zbrojeniowy będzie w stanie zużyć te
to
pieniądze?
Niemniej jednak ten cały koncept SAFE-u, począwszy od idei zmiany kursu Unii Europejskiej, a skończywszy na skutecznym podpisaniu umów, pokazuje naszą skuteczność. To jest jeden z takich znamienitych kapitalnych przykładów, w których potrafiliśmy wbrew wetu pana prezydenta skutecznie realizować politykę obronną i ja naprawdę z żalem przyjmuję takie utyskiwanie pod adresem programu SAFE, bo naprawdę z punktu widzenia obywatela to są technikalia. Czy to jest oprocentowanie takie, czy inne, czy na tyle lat, czy mniej. Liczy się dzisiejszy obraz, który popłynie na wielu ekranach i mam nadzieję, że również w Russia Today, gdzie nasza projekcja siły, nasz pokaz nowoczesnej armii, armii, która z jednej strony utrzymuje dobre kontakty sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi i w dalszym ciągu kupujemy od nich sprzęt. Ja nie protestowałem, sam przyszedłem dzisiaj w klapie z FM-35. Był kupowany za PiSu. Wiele rzeczy nie zrobili, na przykład zaprzepaścili program Karkonosze, który jest niezbędnym zakupem tankowców. Proszę sobie wyobrazić, że taki F-35 w trybie operowania bojowego po półtorej godziny musi tankować. I tych podniebnych tankowców brakuje nam. I to jest na przykład błąd po stronie Macierewicza, który dzięki programowi SAFE naprawiamy i kontraktujemy zakup tych podniebnych tankowców po to, żeby za każdym razem, kiedy czytacie państwo komunikat dowództwa operacyjnego i jest w nim napisane, że zostały poderwane statki powietrzne, żeby chronić nasze granice, żeby nie musiały liczyć również nasze siły zbrojne wyłącznie na pomoc naszych sojuszników, bo wielokrotnie w tych akcjach uczestniczą Niemcy, Duńczycy i inne państwa sojusznicze. Budowa naszej odporności i droga do naszej takiej chociażby częściowej autonomii strategicznej zakłada to, że my będziemy zdolni wytwarzać nasze własne zdolności i nie tylko kupować sprzęt za oceanem. I być może to jest ta oś sporu, że do tej pory silne lobby amerykańskie i kontrakty wyłącznie z pozycji klienta uniemożliwiały nam przejście do drugiej fazy rozwoju sił zbrojnych, w którym wreszcie koszty poniesione na inwestycje w siły zbrojne przestają być wyłącznie kosztem. One są też elementem inwestycji. To jest ta zmiana.
Proszę mnie poprawić, ale czytam tutaj, że jeśli chodzi o program SAFE, to wpłynęła pierwsza zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro, czyli to jest około 27 miliardów złotych. Jeśli chodzi o tą pełną kwotę, to 33 miliardy euro. Podpisana ta umowa została 8 maja. W każdym razie tak to wygląda na poziomie liczb. Michał Połuboczek, Konfederacja.
A jakie jest oprocentowanie?
Oprocentowanie jest w tej chwili około
3,35.
No, generalnie 6. Polska jest w stanie zdobywać kredyt oprocentowany w okolicach 6%. Standardowo. No jednak tak. Generalnie Pani tyle, tyle
też to kosztuje. Papiery możemy emitować dłużne.
Nie, na komisji, bo na komisji pani Sobkowiak tłumaczyła, że jeżeli pozyskiwalibyśmy środki w innym miejscu, to one byłyby oprocentowane góra 0,5% więcej. To było w ten sposób przedstawiane. Ja tylko mam pytanie, co za te 28 miliardów konkretnie kupujemy? Bo my cały czas nie wiemy, ile to jest sztuk i tak dalej. Czym się różniło, już tak nie mroniąc, ale czym się różniło zakup Korei? Tam było wiadomo, ile tych sztuk, tych armatochaubic będzie, dokładnie. A teraz wciąż my nie mamy informacji, co za to będzie kupione, jakie ilości. Bo mnie nie interesuje, jakie my pieniądze wydamy. Mnie, ja chcę, potrzebuję dane, ile my za to kupimy. Konkretnie. Tyle i tyle czołgów.
Jest to w harmonogramie.
Tyle i tyle. Tyle.
W Komisji Obrony może pan to przeczytać. Tak,
tylko że tam były, na przykład, jeżeli chodzi o Rosomaki, to nie było cyfry, ile ich kupimy.
Oczywiście, że było.
Tylko, że...
Każda jednostka sprzętu, tam jest liczba.
Tylko z ogólnej informacji, więc konkretnie. I to należy przedstawiać, a nie jakie kwoty wydamy. Bo wydać możemy ogromne. Jeżeli zawyżymy ceny, no to tych sztuk będzie mało. No, to, co pani powiedziała, przemysł tego nie przetworzy. Tu trzeba jedną rzecz wyjaśnić. Żadne euro, żadna złotówka z tych pieniędzy nie idzie na inwestycje. To są pieniądze tylko na zakupy. My możemy poczynić inwestycje, ale na inwestycje trzeba pożyczyć nowe pieniądze. Czyli pod te zakupy można zaciągnąć kolejne kredyty, by poczynić inwestycje, czyli stworzyć nowe linie produkcyjne i tak dalej. To jest ta różnica, że nic z tych pieniędzy nie może iść na inwestycje.
Ale panie pośle, przecież było powiedziane, że Huta Stalowa Wola otrzyma pieniądze, więc dlaczego pan mówi, że polskie zakłady nie dostaną tych pieniędzy?
Na ale dostaną, ale to, tylko że nie na inwestycje. Z tych pieniędzy można dokonać zakupów w Hucie Stalowej Woli, ale z tych pieniędzy nie
no,
można...
ale wtedy ona zyskuje pieniądze na inwestycje.
W własnym bilansie, który może pożytkować na inwestycje. No to
nie,
jest
to nie, biznesu, no. Nie. Środki unijne. Środki unijne są zawsze bardzo znaczone. I one idą stricte na dany cel. Nie można tych pieniędzy nagle wydać. To jest tak. To jest kontrakt, który te pieniądze wpłyną, jeżeli Huta Stalowa Wola dostarczy towar. A żeby dostarczyć towar, trzeba postawić linię produkcyjną, by ten towar wyprodukować. Na budowę tej linii produkcyjnej pod ten kontrakt można wziąć kolejne finansowanie, ale nie z tych pieniędzy.
No, ale w każdym razie to oznacza inwestycje, tak czy owak, panie pośle, no jakby na to nie spojrzeć. Sławomir Ćwik, może...
Ja ubolewam, że poseł Połuboczek do tej pory nie zajrzał do pokoju Komisji Obrony i nie zapoznał się z harmonogramem programu SAFE, dlatego że tam faktycznie jest wszystko wymienione.
To trzeba powiedzieć.
Ale no, chyba takie są nasze obowiązki, że powinniśmy się z tym zapoznawać. I większość, znaczy kto chciał, nie miał z tym problemu. Dziwię się, że pan poseł tego nie zobaczył. Uśmiechałem się, kiedy opowiadał o tym, że kiedy firma zdobywa olbrzymi kontrakt na dostawy sprzętu, to nie może się rozwijać, bo nie ma środków na inwestycje. No, panie pośle, to trochę inaczej biznes wygląda. Jeżeli firma uzyskuje kontrakt wielomiliardowy, tak jak w przypadku Stalowej Woli, ona naprawdę wtedy bez problemu może przeprowadzać inwestycje właśnie po to, żeby ten kontrakt wykonać. Te inwestycje zostają na przyszłość jako moce produkcyjne, także dla naszej armii, jak też i moce produkcyjne na eksport. Ale bez takiego kontraktu firma nie uzyska żadnego finansowania po to, żeby przeprowadzać inwestycje. Poza tym na takim kontrakcie zawsze uzyskuje marżę, co jest jej zyskiem, co także umożliwia przeprowadzenie inwestycji. Jeśli chodzi o sam program SAFE, bo ja uczestniczyłem także w Komisji Finansów w trakcie prac nad tą ustawą i kiedy poseł Śliwka mówi tutaj o projekcie przedłożonym przez pana prezydenta w oparciu o rezerwę rewaluacyjną ze złota, to po pierwsze, konstytucja mówi bardzo wyraźnie. Narodowy Bank Polski może przekazywać pieniądze do budżetu tylko i wyłącznie z osiąganego zysku. Narodowy Bank Polski od 2023 roku zysku nie wykazuje. To znaczy w projekcie budżetu na 2024, kiedy rządziło jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, zysk był planowany. W momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory i mamy rząd koalicji 15 października, zysk z NBP-u zniknął. Jeśli chodzi o wyceny złota, w momencie, kiedy był składany ten projekt przez pana prezydenta, złoto było kwotowane jako ponad 5400 dolarów. Dzisiejsze kwotowania to jest 4430, o 1000 dolarów na uncji mniej. W związku z tym ta rezerwa zniknęła, pomijając kwestię, że z niej nie można finansować wydatków państwa, co także negatywnie zaopiniował Europejski Bank Centralny. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby ze złota NBP-u sfinansować wydatki armii. Program SAFE w porównaniu z tymi wszystkimi zakupami poprzednimi ma tą jedną przewagę zasadniczą, że on odbudowuje polski przemysł zbrojeniowy. Odbudowuje ten ciężki, który mieliśmy kiedyś, ale także rozwija nowoczesne gałęzie polskiego przemysłu zbrojeniowego. I to jest jego największa przewaga w porównaniu z tymi zakupami, spółki, można powiedzieć, to, co było kupowane w Korei Południowej, gdzie Argentyna zrezygnowała z 12 samolotów FA-50 i Mariusz Błaszczak, będąc w Korei, kupił je z placu. One faktycznie od razu przyleciały do Polski, ale były bez radarów, bez uzbrojenia. Mogły służyć jako samoloty szkoleniowe, natomiast nie mogą w żadnym stopniu służyć jako samoloty bojowe. A ich przeznaczenie zasadnicze to jest właśnie samolot szkolno-bojowy. I dla nas dużo lepiej byłoby opierać to dalej na samolotach Masters, które użytkujemy, europejskich samolotach, gdzie i logistycznie byłoby to prostsze. Samoloty piloci szkoliliby się cały czas na tych samych maszynach, i które są samolotami szkolno-bojowymi. Natomiast tutaj po prostu na tej zasadzie były na półce, Korea udzieliła kredytu, bardzo drogiego zresztą, i Mariusz Błaszczak od razu kupił. Bez żadnego wsparcia polskiego przemysłu, bez przetargu. To było bardzo niejasne i bardzo drogie.
Panie pośle, bo tu zwracam się do pana posła Śliwki. Patrzę teraz na oprocentowanie obligacji polskich i one rzeczywiście są od 4,5 powiedzmy do 5,6% w zależności od rodzaju obligacji. Więc ma pan rację, że spadły poniżej 6%, natomiast nadal jest to oprocentowanie bardziej korzystne, jeśli chodzi o safe dla Polski, ponieważ zasada jest bardzo prosta, jeśli chodzi o rynki finansowe. Jeżeli pożyczkę zaciąga cała Unia Europejska, to inwestorzy traktują to jako bardziej bezpieczną...
Pewniejszy kredyt.
Tak, i dlatego oprocentowanie jest niższe. Mówi pan, że może 1%, 2% to za mało. No jednak to jest istotna różnica.
Nie, to jeżeli pani redaktor mi pozwoli. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że tak możemy merytorycznie porozmawiać, ale zanim o tym oprocentowaniu kilka kwestii chciałbym sprostować, bo tu była mowa o programie Karkonosze, tym programie, który został de facto zlikwidowany przez pana Bogdana Klicha. Po 2015 roku on wrócił, a ostatnio nawet na posiedzeniach Komisji Obrony Narodowej przedstawiciele Agencji Uzbrojenia mówili, że ten program w planie obecnego rządu nie jest programem priorytetowym, jest w planie na lata 32-35. To jest słowa po prostu przedstawicieli...
Do 30 roku.
Ale sekundeczkę. Mówię o tym, co mówili przedstawiciele Agencji Uzbrojenia. To po pierwsze. Po drugie, z przepisu Konstytucji, bo tutaj Sławku mówiłeś o tym, że jest mowa, że tylko i wyłącznie może być finansowy. Właśnie nie jest. I projekt ustawy pana prezydenta, jest. Ale sekundeczkę, projekt ustawy pana prezydenta otrzymał pozytywną opinię sejmowych legislatorów, jest pozytywnie zaopiniowany przez resort obrony narodowej, przez waszych koalicjantów, przez resort obrony narodowej. Powtarzam to jeszcze raz. I kwestia dotycząca zakupu FA-50, mówisz od nieuzbrojonych. Zachęcam cię, żebyś porozmawiał z inżynierami, ekspertami z Mińska Mazowieckiego, gdzie stacjonuje FA-50, gdzie trafiły tam pierwsze gapfilery, bo to są gapfilery. To też trzeba mieć świadomość tego. Byli zadowoleni, że ten sprzęt do nich tak szybko trafił, bo mogą się nauczyć tego sprzętu, mogą się nauczyć tego lekkiego myśliwca,
ale
to jest coś naturalnego, że zakupy uzbrojenia kontraktuje się w innych kontraktach niż te, bo trzeba przyznać i zgodzić się ze mną, że do tego FA-50 zakupy uzbrojenia nie kupuje się w Korei, tylko od naszych amerykańskich partnerów. I teraz co do tego, co pani redaktor powiedziała. Pani redaktor, chciałbym tylko przypomnieć, że 13 grudnia 2023 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość oddawało władzę, zadłużenie Polski sięgało 1 300 000 000. Dzisiaj po prawie 3 latach jest to 2 200 000 000, czyli wzrosło o 900 000 000. To jest to, co rząd pana premiera Tuska pożyczył na rynku. Średnia zapadalność tego zobowiązania, zadłużenia, to jest 6 lat. W tym roku pan minister Domański emitował obligacje 5-letnie w euro na poziomie 2,96. I naturalnym procesem, co zresztą przed chwilą udowodniłem, skoro średnia zapadalność obligacji emitowanych przez rząd polski jest na poziomie 6 lat.
Mamy do czynienia z pewną manipulacją.
To jest proces rynkowy, naturalny, który jest od początków gospodarki rynkowej.
Pani zdaje sobie sprawę z tego.
Dzisiaj są opłaty za emisję takich obligacji.
Przepraszam, ale rewolucji obronności.
Ale czy ja mogę skończyć zdanie? I teraz, kluczem w tym wszystkim, pani redaktor, jest to, i o czym mówiliśmy na posiedzeniach Komisji Obrony Narodowej i zgłaszaliśmy poprawki. Poprawki, które wychodziły naprzeciwko oczekiwaniom ekspertów, ale także oczekiwaniom żołnierzy. Fundamentem jest to, żeby klucze do sejfu miał polski prezydent, polski premier, polski minister obrony narodowej. A dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której decyzje związane z kolejnymi transzami i decyzjami o tym, czy będą te środki, czy nie będą, leżą w gestii Komisji Europejskiej. Czy to się komuś może podobać, czy nie, ale tak wygląda sytuacja.
Panie pośle, pozwoli pan, że jeszcze powiem trzy rzeczy.
Jeszcze pozwoli pani jedną rzecz.
I zaraz dzisiaj pan poseł Zębaczyński.
Dzisiaj z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych obecna ekipa rok w rok nie wydaje blisko 20 miliardów złotych. Dane, które przedstawił Bank Gospodarstwa Krajowego na bieżący rok, na półrocze, z 80 miliardów złotych, prawie 80 miliardów złotych, które są w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, wie pani, ile zostało wydatkowane w tym półroczu? 12 miliardów.
Mamy wielkie capacity
do tego, żeby swoimi środkami wydatkować i podejmować suwerenne decyzje.
Pan prezydent mówi o tym, że stoi za wojskiem. Tymczasem wszyscy kluczowi dowódcy Wojska Polskiego byli za tym, żeby sejf wprowadzić, bo chodziło o to, że pieniądze są potrzebne teraz. To punkt pierwszy. Punkt drugi. PiS-owi zarzuca się to, że protestował przeciwko temu programowi, dlatego że pieniądze w dużej mierze popłyną do tych okręgów, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zawsze miało wysokie notowania i to wzbudzało waszą polityczną obawę. I trzecia rzecz, pozwoli pan, że powiem, że w 2023 roku za rządów Mateusza Morawieckiego powstał dokument, który się nazywa Strategia Zarządzania Długiem Sektora Publicznego. Czy pan wie, co z tej strategii wynikało? To Mateusz Morawiecki przygotował, że po latach bardzo wysokiej inflacji za czasów PiS, ja w tej chwili nie chcę mówić, że to jest wina PiSu, bo była wojna, była pandemia, także
dziękuję,
ja nie idę w tę historię. Chodzi mi o coś innego, żeby pan, podając te dane, brał pod uwagę także to, że wysoka inflacja sprzyja temu, że ten dług publiczny na papierze wygląda lepiej, to punkt pierwszy, a punkt drugi jest taki, że wtedy już rząd Morawieckiego przewidział, że przy takim stanie wydatków i przychodów będzie potrzebne, to rząd Morawieckiego przewidział, będzie potrzebne albo drastyczne cięcie wydatków, albo podniesienie podatków. I naprawdę, jeżeli państwo dzisiaj mówią, że dług rośnie, to chcę powiedzieć tak. Sam Mateusz Morawiecki przewidział, że jest to efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości. I to jest w dokumencie. Każdy może po ten dokument sięgnąć. Serdecznie zachęcam. Jedno zdanie, potem pan poseł Zębaczyński.
Jednym zdaniem ciężko się odnieść do tych trzech aspektów, ale przede wszystkim ja rozmawiałem z żołnierzami. Panie pośle Ćwik, proszę o odrobinę cierpliwości. Przede wszystkim co do stanowiska żołnierzy. Każdy żołnierz, pani redaktor, powie pani, że niezależnie skąd te środki trafią, zresztą są publiczne wypowiedzi, żołnierze chcą mieć pieniądze na zakupy, a rolą polityków jest zadbanie o to, żeby te środki były jak największe, żeby dobrze trafiły, żeby były celowane i żebyśmy mogli budować suwerenność przemysłu zbrojeniowego, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości budował. Bo jeżeli spojrzymy na wiele podmiotów, takich jak Huta Stalowa Wola. Dzisiaj Huta Stalowa Wola w seryjnej produkcji kraby, borsuki. I to jest wszystko zasługą rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc jakby ja bym bardzo chciał, pani redaktor, gdyby obecna ekipa rządząca, zresztą przedstawiła kilka propozycji, na przykład finansowania kolejnych inwestycji z FIK-u. My to wspieraliśmy. Przeniesienie środków z MON-u, z MAP-u do MON-u. Także byliśmy zwolennikami tego rozwiązania. Więc mówienie panie o tym, pośle, że my jesteśmy przeciwnikami przekazywania środków, jesteśmy zwolennikami, ale chcielibyśmy, żeby te środki sprzyjały polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, a żeby nie decyzje były podejmowane gdzieś poza Polską.
Pan poseł Zębaczyński.
Z żalem wysłuchuję tych frustracji wokół programu SAFE. To są frustracje pewnej bezradności na poziomie operacyjnym. Wygląda to naprawdę w korzystny sposób. Otóż we wszystkich województwach są zawiązywane klastry obronności. Firmy zaczynają sieciować swoje usługi, swoje zdolności produkcyjne. Ostatnio pojawiła się informacja, że jeden z polskich producentów takich ceptorów, czyli to są drony antydronowe. Dron, który uderza w dron, czyli taki dron, który potrafi strącić środek napadu powietrznego, jakim jest szachet. W polskiej firmie, w polskim startupie osiągnęli prędkość ponad 300 na godzinę napędu takiego drona silnikiem elektrycznym i ten boom w zbrojeniówce służy osiągnięciu przez Polskę swego rodzaju autonomii strategicznej, czyli w razie godziny W nie będziemy wyłącznie mogli liczyć na wspaniały honor polskiego żołnierza, którego dzisiaj składam jak najlepsze życzenia, ale również na to, że część zdolności produkcyjnych mamy tu na miejscu. I dzieje się to w przypadku artylerii rakietowej, czyli zostały zakupione koreańskie odpowiedniki HIMARS-ów. One potrzebują produkcji artylerii. Dzisiaj w kooperacji z prywatnymi spółkami są tworzone właśnie konkretne rakiety do tego rodzaju uzbrojenia. Do tego dochodzi amunicja 155 mm. To jest naprawdę gigantyczny boom zbrojeniowy i nie można go zmarnotrawić na taką jałową dyskusję, która dezawuuje państwo polskie w oczach naszych wrogów. To znaczy, jak to wygląda z zewnętrznej perspektywy, kiedy w szczycie właściwie wojny kognitywnej, gdzie internet jest cały zainfekowany fake newsami, nasza klasa polityczna kłóci się cały czas o to, jak polski żołnierz będzie, jakim sprzętem będzie się posługiwał i z jaką metką będzie korzystał z uzbrojenia. To naprawdę nas osłabia. Uważam, że gubimy gdzieś sens tej całej dyskusji, bo naprawdę żyjemy w takim czasie autentycznie przedwojennym. I to, jak bardzo będziemy zgodni tutaj, co jest oczywiście modelem idealnym i wyrasta ponad możliwości obecnych tu w studio, ale jednak w tych sprawach strategicznych ja z żalem przyjąłem weto pana prezydenta. Ja się zastanawiam, co dzisiaj pan prezydent będzie czuł w czasie defilady. Sam się na tą defiladę wybieram. Czy nie będzie to swego rodzaju dysonans poznawczy, kiedy mając z tyłu głowy to weto, zobaczy jednak, że ten sprzęt w Polsce jest namacalny i że on jest potrzebny i że on przede wszystkim robi gigantyczne wrażenie na naszych wrogach. I rozumiem, że model zakupów za granicą, bo tutaj pan poseł z PiS-u powiedział, że najważniejsze, że my jako politycy powinniśmy stworzyć taką siatkę zakupową. Ja uważam, że nie. My powinniśmy stworzyć siatkę produkcyjną. Siatkę zdolności produkcyjnych wewnątrz Polski, która będzie w stanie zapewnić nam dostęp do sprzętu, kiedy wszelkiego rodzaju łańcuchy dostaw zostaną zagrożone bądź odcięte. I to jest przykład, który możemy zobaczyć bardzo wyraźnie na przykładzie tego, co robią dzisiaj Ukraińcy i ich przemysł zbrojeniowy, który jest absolutnie podpięty pod gospodarkę nastawioną na paradygmat wojenny. Ale mam nadzieję, że te gorące emocje będą stygły wraz z uznaniem ze strony sił zbrojnych, przede wszystkim tego, że to, co zostało zakontraktowane u polskich producentów i też w tej kooperacji europejskiej, zacznie do nich spływać. I nie mówię tutaj już wyłącznie o karabinkach Grot, o których można też na pewno się kłócić, ale mówię o takich jednostkach sprzętu, które dzisiaj zobaczymy, czyli wozy bojowe i to, co nas różni tutaj z panem posłem Śliwką, to jest czas, który ja pamiętam, kiedy chyba ministrem obrony narodowej był pan minister Błaszczak. Kontraktowali F-35. Ja wtedy też to komentowałem w mediach. Byłem w opozycji i nie posłuchiwałem się taką destrukcyjną retoryką.
No, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz akurat krytykował.
Panie redaktor, to, co można było wtedy, o czym można było pomarzyć, to jest taki zintegrowany system, w którym stacje radarowe, statki powietrzne, okręty marynarki wojennej wspólnie sieciują swoje informacje, tworzą takie jezioro danych, z których czerpią siły zbrojne, a do tego my dokładamy dodatkowo jeszcze komponent satelitarny. Nie możemy tego pomijać. To jest skok cywilizacyjny. W końcu nasza armia uzyskuje w każdej domenie, w domenie cybernetycznej, w domenie morskiej, również podwodnej, bo możemy rozmawiać o programie Orka, system, który zadziała w razie godziny W. I to uważam jest ważne z punktu widzenia nie tylko naszych wyborców, ale ogólnie całego społeczeństwa, czyli wiara w to, że nie tylko jesteśmy usprzętowieni, tylko że tworzymy armię, która jest skuteczna, która potrafi zarządzać swoimi zasobami oraz jest przygotowana.
Ja chciałam nie tylko rozmawiać na temat programu SAFE czy Święta Wojska Polskiego, ale także o cyberbezpieczeństwie. No i tutaj widać w rządzie jakiś konflikt wokół tej reformy, czy też zawiadomień dotyczących zagrożenia, no bo mamy z jednej strony wypowiedź wicepremiera Gawkowskiego, który dość krytycznie się odnosi do tego, co mówiła pani minister Sobkowiak-Czarnecka, że właściwie pani minister nie powinna się wypowiadać na temat zmian w tym systemie, no bo jednak ciągle były bardzo duże zastrzeżenia do tego, jak ten system zadziałał w czasie, kiedy właśnie pojawiło się to zagrożenie. Bardzo proszę.
Tak, system powiadamiania tutaj przy użyciu tych alertów jest bardzo dobrze dopasowany do zagrożeń natury cywilnej. W przypadku zagrożeń wojskowych, tak nieobliczalnych, jak na przykład wtargnięcie na nasze terytorium, rakiety manewrujące, poruszające się z prędkością 900 km na godzinę, bardzo przepraszam, z całą odpowiedzialnością to powiem, nie jest dopasowane do tego, żeby w czasie rzeczywistym informować o przebiegu tego zdarzenia. I to nie wynika z braku kompetencji kogokolwiek, tylko wynika z tego, że dowództwo operacyjne musi najpierw zidentyfikować środek napadu powietrznego, który przekroczył naszą granicę, granicę NATO. Następnie musi dojść do rozpoznania nie tylko radarowego, ale również kontaktu wzrokowego i to wymaga czasu, a wszystko dzieje się w minutach, więc oczywiście jak najbardziej jest coś do poprawy. Ja nie twierdzę, że ten system zadziałał w 100%, ale uważam, że w sytuacji, w której no, jesteśmy na razie po tej pokojowej stronie konfliktu Federacji Rosyjskiej z Ukrainą, będziemy w stanie otrzymywać w czasie rzeczywistym powiadomienia o na przykład o rakietach manewrujących.
Ja może zacytuję słowa pana generała Leśniakiewicza w wideokasie Przysposobienie obronne. Lekcja z Tarnawy kolonii zmieniła wszystko. Żeby wygrać z prędkością rosyjskich rakiet, zmieniamy zasady współpracy z wojskiem. Oczekujemy informacji wcześniej, a nie po fakcie. Syreny na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będą włączane profilaktycznie przy każdym dużym ryzyku, zanim pocisk w ogóle przetnie naszą granicę.
Ja sądzę, że
pytanie, czy nie należało po prostu nad tym się zastanowić wcześniej.
Na pewno jesteśmy w fazie testowania państwa polskiego przez naszego przeciwnika i w fazie udoskonalenia naszych systemów. My poprawiliśmy, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania tym, chociażby koncepcję przeniesienia całej struktury alertów pod jurysdykcję Straży Pożarnej. Dlatego, że w tej chwili rozproszenie po samorządach, szczególnie po powiatach tego systemu alarmowego syren spowodowało, że w wielu miejscach to nie zadziałało, bo ktoś spał. Więc trzeba to zmienić, wprowadzić całą strukturę obrony cywilnej właśnie pod Państwową Straż Pożarną i to zaproponowaliśmy w ustawie o obronie cywilnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Weszła w życie po wielkiej pustce, którą odziedziczyliśmy poprzednikach, przepraszam. Nie chcę tutaj za dużo mówić o naszych poprzednikach. Chcę powiedzieć o tym, co możemy zrobić. Na pewno modelem idealnym byłoby też wytworzenie takich aplikacji, które by pozwalały ludziom właściwie interpretować te wiadomości, bo moim celem nie jest straszenie społeczeństwa. Moim celem jest przekazanie takiej informacji, takiego poczucia, że państwo jest, że państwo działa, że państwo ma procedury i że nie tylko kupujemy sprzęt, który będziemy chaotycznie używać, tylko że i wiemy, co z nim zrobić. I uważam, że to jest wysiłek, który powinniśmy przedsięwziąć. W innym przypadku, za każdym alertem będziemy się kłócić o to, czy powinien być minutę wcześniej włączony, czy minutę później. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że nasza przestrzeń powietrzna jest naruszana przez środki napadu powietrznego naszego wroga i my powinniśmy szykować tutaj odpowiedź właśnie na tym poziomie.
To pytanie do pana posła Połboczka. Cyberbezpieczeństwo. Jak Polska jest przygotowana na tego typu zagrożenia?
No więc po tym ostatnim wycieku danych z prywatnej firmy no widać, że tak nie do końca. Co prawda generał Chmielewski, który jest dowódcą właśnie wojsk cyberbezpieczeństwa. Tak. Myślę, że tutaj robi bardzo dobrą pracę, bo byłem na jego wykładach i tak dalej. Idzie to w dobrym kierunku, no ale na razie nie jesteśmy gotowi. Co do systemu ostrzegania, ja uważam, że my powinniśmy iść trochę w kierunku takiego schematu izraelskiego. Tam to jest dopracowane w 100%, bo te dystanse, które przelatywały rakiety, które dolatywały z Libanu czy ze strefy gazy, tam oni mieli minuty na reakcję. Więc ja uważam, że trzeba się zastanowić nad przebudową całego naszego systemu, bo mamy system tak naprawdę, który jest, można powiedzieć, jeszcze z czasów Układu Warszawskiego, gdzie ludzie szli do bunkrów i tak dalej, i tak dalej. Na dzisiejszym polu walki nie ma na to czasu. To trzeba reagować w minuty, bo to nawet co z tego, żebyśmy uruchomili syreny, jak ci ludzie nie wiedzą, gdzie mają iść. Co ze sobą zrobić, tak? My nie mamy takich podstaw. Więc ja uważam, że już udało nam się tam wprowadzić pewne rzeczy przez Komisję Infrastruktury, że już można budować przydomowe takie schronienia i my uważam, to jest kierunek, tak? Bo musimy zadbać o obywatela, co zresztą tu kolega powiedział. On musi mieć świadomość tego, że on wie, co robić w momencie, gdy dostaje sygnał na telefon, zadziałała syrena. Są schematy, z których możemy czerpać i idźmy w tym kierunku, bo to już ktoś przerobił, tak?
Tutaj ten zarzut także sprowadzał się do tego, że obywatele nawet już po tym, jak pojawiły się syreny odwołujące ten alarm, to obywatele przez dłuższy czas nie wiedzieli tak naprawdę, co się wydarzyło, pan poseł Ćwik.
Znaczy nie można, myślę, sytuacji Polski przyrównywać do Izraela czy do Ukrainy, dlatego że te kraje są w stanie wojny.
No i terytoria
nazywajmy to
inne.
Rzecz po imieniu, natomiast Polska w stanie wojny nie jest. Jeżeli byśmy też przewidzieli, że każda rakieta, która by się zbliżała do granic państwa polskiego od strony Ukrainy, miałaby powodować uruchamianie systemów alarmowych, to miejmy świadomość, że Rosja celowo tak projektowałaby tor lotu tej rakiety, aby zbliżały się one do naszej granicy, żeby powodować właśnie takie, takie sytuacje, gdzie obywatele w nocy byliby budzeni czy poprzez powiadomienia RCB, czy poprzez syreny alarmowe. Faktycznie przez okres ostatnich kilkudziesięciu lat, bo to nie jest tylko kwestia zaniedbania 8 lat rządów PiS-u, ale także i wcześniejszych, miejmy świadomość, polska obrona cywilna została de facto zlikwidowana. I dopiero ta ustawa, którą my przyjęliśmy, odbudowuje systemy obrony cywilnej, dlatego nie oczekujmy, że to w ciągu miesiąca czy nawet roku uda się odbudować, to zajmuje dużo więcej czasu. Nawet kwestia tych syren alarmowych, one będą najlepiej działały, kiedy będą zarządzane cyfrowo. I kiedy była przyjmowana ta ustawa, takich syren zarządzanych cyfrowo było, zdaje się, kilkadziesiąt w Polsce, dzisiaj jest już 2000. I to będzie wyglądało z dnia na dzień coraz lepiej. Będą te systemy coraz bardziej dopracowane. Jeśli natomiast chodzi o całe cyberbezpieczeństwo, to to jest oczywiście największe wyzwanie dla wszystkich państw w dzisiejszej dobie, dlatego że ataki hakerskie, ataki cybernetyczne mogą naprawdę sparaliżować działanie państwa. Począwszy od systemów energetycznych, systemy telekomunikacyjne, zaopatrzenie w wodę i szereg innych kwestii. I to jest bardzo istotne i tutaj nie możemy o wszystkim mówić publicznie, natomiast temu zagadnieniu naprawdę państwo polskie poświęca bardzo dużo uwagi.
Pozwolą państwo, że ja wprowadzę tutaj pewną dygresję, która ma związek z tematem przez nas omawianym, a mianowicie dowiedzieliśmy się ostatnio, że Marcin Romanowski z regionu Naddniestrze wysłał pismo do Sądu Okręgowego z wnioskiem o przyznanie mu listu żelaznego. Naddniestrze to jest rejon kontrolowany przez Rosję, przez służby rosyjskie. Oczywiście można tam wjechać. Pan Romanowski napisał zresztą, że on ma dokument nowy jakiś podróży, który w gruncie rzeczy nie wiadomo, przez kogo został wydany i ta sytuacja jest bardzo trudna. Ale ja chciałam jeszcze pana posła Ćwika dopytać właśnie z tego powodu, że pochodzi z Zamościa i jest też członkiem Komisji Cyfryzacji. Bo ja na stronach Radia swego czasu przeczytałam następującą informację, że zarówno Marcin Romanowski, jak i Zbigniew Ziobro korzystali z pomocy byłych pracowników Centrum Cyberbezpieczeństwa Ministra Sprawiedliwości w Zamościu i dzięki temu mieli wiedzę, technologię i umiejętność prowadzenia ukrytej łączności. Centrum Cyberbezpieczeństwa zostało potem zlikwidowane, ale póki co rzeczywiście Marcin Romanowski to Centrum Cyberbezpieczeństwa nadzorował, tak? Wpisano to do KRS jako jednostkę budżetową i minister Romanowski wtedy, kiedy to centrum było zakładane, podkreślał, że jest to swoista inwestycja w bezpieczeństwo Polaków, a także w przyszłość, bo centrum będzie pełnić rolę kuźni kadr sektora bezpieczeństwa w sieci w Polsce.
Ale to pracował dla Służby Więziennej? Oni to robili w ramach tych
zdolności? Nie, to
było oni mieli przecież w Służbie Więziennej?
Cyberbezpieczeństwa prowadziło całodobowy monitoring bezpieczeństwa wszystkich systemów informatycznych. Prowadzi również testy penetracyjne istniejących i budowanych systemów, czyli symulowane ataki mające w celu wykrycie ewentualnych błędów. Dlaczego ja o to pytam? Dlatego, że jeżeli Marcin Romanowski przebywa na terenie Naddniestrza kontrolowanego przez służby rosyjskie, a mamy przypadek Tomasza Szmyta, też z kręgu resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który został oskarżony o zdradę, to ja zaczynam się zastanawiać, czy tutaj nie ma zagrożenia przejęcia Romanowskiego przez służby rosyjskie, gdzie on będzie, i to słyszałam od wielu ludzi wywiadu, bardzo atrakcyjnym źródłem informacji dla rosyjskiego wywiadu i kontrwywiadu. Bo no to jest sytuacja bardzo groźna. Słyszę, że to jest poważna sprawa. Z drugiej strony słyszę, że nie, to centrum zostało zlikwidowane, nie ma problemu. Jak pan na to patrzy, panie pośle? Pytam pana posła Ćwika z posła Unii Centrum.
Jeżeli Marcin Romanowski faktycznie przebywa w Naddniestrzu, bo to nie jest jeszcze potwierdzone, to on już jest przejęty przez służby rosyjskie, miejmy tego świadomość. Dziwię się trochę, że Prawo i Sprawiedliwość nie odcina się od tej osoby, która będąc wiceministrem sprawiedliwości następnie ucieka z Polski przed polskim wymiarem sprawiedliwości, szkaluje Polskę, uzyskujący azyl od prorosyjskiego polityka, czyli Viktora Orbana, a następnie znajdując się nie wiadomo gdzie, być może właśnie w Naddniestrzu. Co do tego Centrum Cyberbezpieczeństwa, odkłammy kilka tych informacji.
No to właśnie, bardzo proszę, wyjaśnijmy.
Z opisu bardzo ładnie wygląda, pani redaktor, jaka to była jednostka potężna i co ona nie robiła. Ona w Zamościu wynajmowała kilka pomieszczeń, zatrudniała dosłownie kilka osób, reszta była gdzieś tam w Polsce, podejrzewam, że w dużej części w Warszawie. Natomiast Marcin Romanowski przedstawił, jakie to są inwestycje w Zamościu po to, żeby zyskiwać poparcie wyborcze. I to był jedyny cel. Wcześniej w 2019 roku obiecywał sądowe centrum informatyczne, gdzie miało być zatrudnione 100 osób na potrzeby polskiego wymiaru sprawiedliwości. Później z tego wyszło to Centrum Cyberbezpieczeństwa. Ja rozmawiałem z jedną która tam pracowała, to mówiła, że jak miała przyjechać inspekcja z Warszawy, to oni po prostu robili prezentacje w jakichś programach graficznych, żeby na ekranach wyglądało, że coś się dzieje.
Czyli, takie czyli to była fikcja pana zdaniem, to centrum.
W znacznej mierze to była fikcja.
Ale pytanie, czy Marcin Romanowski miał dostęp do informacji niejawnych jako wiceminister sprawiedliwości?
No, natomiast tam faktycznie było także monitorowanie systemów sądowych, czy nie są one zagrożone atakami. W pewnym sensie to było robione, bo to mogli zdalnie pracownicy robić z domów, nawet nie przebywając w tym centrum. Jest pytanie, czy było to właściwie zabezpieczone i czy to właściwie działało. Natomiast z opisu to wyglądało na bardzo poważną, potężną instytucję.
Ale to już obecna ekipa rządząca powinna to sprawdzić.
Wydatkowano zapewne olbrzymie pieniądze na to. Natomiast jeżeli to wyglądało tak, jak ja mam wiedzę, jak wyglądało, to nie dziwię się, że zostało zlikwidowane.
Nie widzi pan w tym zagrożenia.
Aczkolwiek ubolewam, że taka instytucja, która była w Zamościu, została zlikwidowana. Natomiast nie dziwię się, że została zlikwidowana, ponieważ nie spełniała swojej funkcji. Natomiast niewątpliwie osoby, które tam były zatrudnione, miały dostęp do informacji niejawnych. Miały dostęp do informacji, jak działają systemy komunikacyjne w polskim wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pokrewnych, być może właśnie całego rządu. I jeżeli Marcin Romanowski miał z tymi osobami takie relacje także i prywatne, to może mieć o tym wiedzę, ale może mieć także wiedzę o wielu innych kwestiach, jak działało państwo polskie, jak były wydatkowane środki Funduszu Sprawiedliwości. Dlatego zapewne ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Natomiast jeżeli został przejęty przez służby rosyjskie, to miejmy świadomość, że te wszystkie kompromaty dzisiaj mają służby rosyjskie.
No, chciałabym, panie pośle, zaraz panu oddam
głos, ale
chciałabym,
dokończę, żeby... Tak. Że, no, żartobliwie można powiedzieć, że być może Marcin Romanowski właśnie chciał odwiedzić posła Schmidta na Białorusi, tylko bilety pomylił, zamiast do Terespola dostał do Tyraspola.
Pan poseł Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość, bo chciałabym prosić, żeby pan się odniósł do sprawy Marcina Romanowskiego, który znalazł się w Naddniestrzu i w każdym razie tak twierdzi, bo być może znajduje się w innym miejscu, ale że jednak to zbulwersowało opinię publiczną ze względu na to, że jest to teren kontrolowany przez rosyjskie służby specjalne.
Pani redaktor, bo tych wątków było bardzo wiele tutaj poruszonych. Ja jednak chciałbym się odnieść do zasadniczej części naszej dyskusji dotyczących bezpieczeństwa, bo tutaj oczywiście także się odniosę do pani pytania i odpowiem na to pytanie.
My wiem, że przekaz dnia PiSu jest taki, żeby nie zajmować się Romanowskim. To jest podstawowy SMS, który został rozesłany wszystkim posłom.
Mogę pani redaktor pokazać. Ale dziś jest 15 sierpnia, tutaj dostałem zaproszenie od pana wydawcy, z wielką przyjemnością przyszedłem do pani redaktor pierwszy raz. Jestem, bardzo dziękuję za to zaproszenie, mam nadzieję, że nie ostatnie. I chciałem podyskutować o kwestiach obronności. Tu pan z Koalicji Obywatelskiej miał taki dłuższy monolog i wiele tych kwestii, które poruszył, no chciałbym sprostować, bo niestety...
Ale króciutko, panie pośle, bo zadam inne pytania, no ale właśnie, nie chcę panu zabierać czasu oczywiście, więc bardzo proszę o bardzo krótkie przedstawienie.
Bo to rozumiem, że wszyscy mogą długo mówić, a poseł Prawa i Sprawiedliwości krótko.
Panie pośle, pan mówił najdłużej ze wszystkich gości.
Najdłużej, to prawda.
Była mowa o tym, co będzie czuł pan prezydent. Ja uważam, że pan prezydent będzie czuł dumę z tego, jak wygląda polskie wojsko, jakimi są polscy żołnierze i jaki sprzęt został zakontraktowany za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bo powtórzę to jeszcze raz. Na tej defiladzie nie będzie żadnego sprzętu, który został zakontraktowany przez obecną koalicję rządzącą. Będzie poza Leopardami, F-ami 16, będzie wszystko to, co zostało zakontraktowane za czasów pana ministra Macierewicza.
Mówiliście kilkadziesiąt, a my kilkaset.
Sekundeczkę, panowie, spokojnie. Jeżeli chodzi o sprzęt, bo tu mówiłeś o borsukach, to decyzja o nowym pływającym bojowym wozie piechoty i przekazanie środków właśnie do Huty Stalowa Wola była wtedy, kiedy byłem wiceministrem odpowiedzialnym za właśnie polski przemysł zbrojeniowy i Hutę Stalowa Wola i z dumą przekazywaliśmy 600 milionów Hucie Stalowa Wola i odkupowaliśmy od Chińczyków część zakładu, która była, uwaga, sprzedana za czasów Siemoniaka. Ale to była część Huty Stalowa Wola, która została sprywatyzowana za czasów PO-PSL-u. No nie, pani redaktor, tu wątków nieprawdziwych było bardzo wiele. Przede wszystkim, ja mówiłem wprost, fundamentem naszego działania jest budowanie właśnie suwerenności zbrojeniowej. Dlatego wspieraliśmy WZ Moty Poznańskiej. Tam miała być polonizowana K2. Niestety z tej decyzji wycofał się pan minister Kosiniak-Kamysz. Jak ja słyszę od polityków obecnej koalicji rządzącej, że nie krytykowali F-35 albo systemu IBCS. Ja pamiętam, jak system IBCS był negocjowany i wysłaliśmy pierwsze zapytania. Robił to pan minister Kownacki.
Panie pośle, ja rozumiem, że suwerenność to jest wtedy, kiedy jesteśmy całkowicie uzależnieni od przemysłu amerykańskiego.
Ale przed chwilą, pani redaktor, przed chwilą podawałem pani przykłady wsparcia rządu Prawa i Sprawiedliwości i odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Panie pośle, muszę panu przerwać,
pani musi mi przerwać, a ja naprawdę
zadałam panu pytanie i tak pozwoliłam panu bardzo długo mówić nie na temat akurat w tym wątku. Ja to rozumiem.
Pani redaktor, miał pan okazję na temat naszej dyskusji rozmawiał. Dlaczego na przykład nie mówimy, że z programu SAN? W programie SAN, który został zaproponowany przez obecny rząd, spółka polska APS musiał zejść z głównego wykonawcy, ponieważ żaden bank państwowy nie dał gwarancji na realizację tego projektu. Dlaczego, szanowni państwo, liderem stał się Kinzberg, a nie polska spółka prywatna APS?
Mamy mało czasu, a panie pośle, nie przeszliśmy całej sierpnia, rundy. Bardzo pana przepraszam. Naprawdę.
To jest uczciwe,
dlatego, że robię rundę za każdym razem.
Panowie mają Koalicji Obywatelskiej mówi 10 minut, a mi pani przerywa to zdanie. Prosiłbym o...
Proszę potem przesłuchać tę audycję i proszę sprawdzić, kto ile minut mówił. Ja zadałam panu pytanie, pan na nie nie odpowiedział.
Ale ja odpowiem pani redaktor na to pytanie. Z chęcią odpowiem na to pytanie.
Była okazja, miał pan kilka minut na to.
Oczywiście pana posła Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Romanowskiego. Wszyscy jesteśmy zbulwersowani informacją, że przybywa w Naddniestrzu, ale o wiele bardziej niepokojąca jest treść jego listu w zakresie posiadanego dokumentu na inną tożsamość. Otóż taki dokument mogą wystawić tylko organizacje, jakimi są państwa. Pytanie, jakie państwo wystawiło taki dokument, skoro Naddniestrze jest na rosyjskim podorędziu, no to rozumiem, że Federacja Rosyjska wystawiła ten dokument. Ja, wczytawszy się w treść tego listu, mam pełne przeświadczenie, mówię to w oparciu o pracę w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold teraz w Pegasusie, że ten list został napisany przez FSB. Dlatego, że w języku służb taki anons, że ktoś posiada fałszywy dokument wytworzony na poziomie tożsamości jako paszport, jest informacją, że ta oto służba posiada trzymanie na tą osobę. I to jest specjalny przekaz do państwa polskiego, do polskich służb pod tytułem Romanowski jest nasz. On jest już nas. On ma już nasze papiery, możemy z nim zrobić wszystko i to jest ważna figura w naszych rękach, więc strzeżcie się. Liczba codziennych cyberataków na Polskę jest najwyższa na świecie. Zawsze jesteśmy w top 5. Nie będę się dziwił, jeżeli w nawiązaniu do tego, co pani redaktor powiedziała, ja spodziewałem się, że ta specjalna placówka Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów Ziobro to była agenda Służby Więziennej, bo oni mieli wtedy uprawnienia inwigilacyjne, byli z taką, tworzyli wewnętrzną kolejną służbę specjalną, no, ale jednak okazuje się, że nie. I być może kolejne cyberataki, których pochodzenie jest z reguły wschodnie, będą nawiązywały do osoby Marcina Romanowskiego, do jego wiedzy, bądź będą służyły wykorzystaniu jego wiedzy do osłabienia państwa polskiego. Dlatego powinniśmy zrobić autentycznie wszystko, żeby znaleźć taki wehikuł, który by pana
Panie
posła...
Panie pośle, ale nie ma pan takiego poczucia, że polskie służby specjalne są tutaj jakby bezradne?
Są bezradne, dlatego że on operuje po pierwsze najpierw pod opieką rządu węgierskiego na dokumentach, które potem zostały unieważnione po przegranej Orbana. Następnie przebywa przy użyciu kamuflażu okazuje się, że fałszywej tożsamości bez użycia elektroniki na terytorium poza Unią Europejską. Więc gdybyśmy mieli na przykład jakiegoś złodzieja, bandziora, to chętnie byśmy go wymienili za Ziobro, prawda, który jest u Amerykanów. Nie wiem, kogo moglibyśmy za Romanowskiego wymienić za Dniestrzem, ale oni z tym nie będą zainteresowani, bo to kryptopaństewko służy ukrywaniu właśnie takich osobistości, które są oknem Federacji Rosyjskiej na europejski świat. I w tym oknie objawił się Romanowski z fałszywym dokumentem tożsamości, który mogły wystawić tylko państwa. Wątpię, żeby Węgrzy to wystawili. I to wszystko jest turbo zagrożenie naszego bezpieczeństwa.
Jeszcze nie miał okazji na ten temat wypowiedzieć się pan poseł Połuboczek, Konfederacja.
My na razie nie wiemy, czy pan Romanowski jest w Naddniestrzu, czy to po prostu ktoś wysłał list z Naddniestrza, więc takie dywagacje, póki tego się nie ustali, to takie są, to można powiedzieć, to takie bajki na chwilę obecną. Ale jeżeli tam jest, no to przy czym to sam wjazd do Naddniestrza i tak dalej, to nie jest problem. No tam przejście...
Ale pozyskanie dokumentu i pozostanie tam już jest
tylko
problemem.
Tylko nie wiadomo, czy to na wystawie.
Ja chcę dodać, że właśnie mecenas Lewandowski potwierdził autentyczność tego listu wysłanego przez Marcina Romanowskiego.
Ja widzę tą sprawę, że należy wystawić list żelazny panu Romanowskiego i zakończyć tą sprawę. Wreszcie i zacząć jego przesłuchania, żeby skończyć ten cyrk. Tak jak głosowałem przeciwko aresztowi dla posła Króla, tak i tutaj uważam, że obaj powinni...
O Koalicji Obywatelskiej dodajmy. Pan poseł Wojciech Król, był głosowany wniosek o uchylenie immunitetu i także był osobny wniosek o areszt.
Tak.
I głosował pan przeciw.
Oczywiście, bo uważam, że obaj panowie mogą odpowiadać z wolnej stopy i wytłumaczyć się ze swoich czynów. I dopiero po prawomocnym wyroku będzie można ich aresztować.
Nie ma pan wrażenia, że jednak zasada prokuratury jest taka, że list żelazny można wystawiać wtedy, jeżeli ta osoba wyrazi chęć pozostania, na przykład zostania małym świadkiem koronnym i złoży obszerne wyjaśnienia w sprawie, w której właśnie jest podejrzany.
No to może tutaj prokurator zaproponuje małego świadka koronnego. To też by może być bardzo ciekawe.
No a to musiałaby być deklaracja mecenasa Lewandowskiego. On tutaj jest, mógłby złożyć taką deklarację, to wtedy można rozważać list żelazny.
Myślę, że rozmowa między
prokuraturą
ale to... Uważam, że to jest dobry kierunek, by skończyć wreszcie tą zabawę w tego berka.
Bardzo państwu dziękuję za dyskusję. Rozumiem, że pan poseł Śliwka na temat Marcina Romanowskiego nie chciał mówić.
Nie, znaczy ja chciałem tylko pani redaktor mi przerwała.
To bardzo proszę, jedno zdanie.
Jeszcze w tej kolejce.
Mówił pan o centrum Zamości podwójnie, ale bardzo proszę, jedno zdanie pan poseł Śliwka, jedno zdanie pan poseł Ćwik. Naprawdę jedno zdanie.
Znaczy ja bym oczekiwał i chciałbym, żeby w Polsce był wymiar sprawiedliwości, a nie wymiar niesprawiedliwości i myślę, że jak będzie legalna prokuratura krajowa, to wszelkie czynności i wszelkie decyzje nie będą uwarunkowane decyzjami politycznymi. A co do pana ministra Romanowskiego, ja nie wiem, gdzie jest pan minister Romanowski. Już miał być w Serbii, miał być w Turcji, miał być w Stanach Zjednoczonych. Dziś propaganda rządowa mówi o Naddniestrzu. Ja myślę, że...
Proszę tak nie mówić, to jest list, który został wysłany i potwierdzony przez pełnomocnika.
Jeżeli każdy, kto potrafi czytać, zapozna się ze stanowiskiem pana mecenasa Lewandowskiego, tam nie ma słowa o Naddniestrzu.
Bardzo proszę, pan poseł Ćwik, ale jedno zdanie.
O pana Marcina Romanowskiego ja pamiętam, kiedy usłyszałem nagrania, kiedy on instruował pracowników ministerstwa, jak mataczyć, jak utrudniać postępowanie, jak położył się niby w szpitalu, żeby później uciec za granicę. I to pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, niestety z przykrością stwierdzam, że Polska dzisiaj przegrała wojnę hybrydową w polskiej infosferze, gdzie służby rosyjskie, bo obstawiam, że to one, przekonały Polaków, że większym zagrożeniem jest Ukraina, aniżeli Rosja.
Bardzo państwu dziękuję.
Niestety polscy politycy w części to podjęli.
Witold Zembaczyński, Koalicja Obywatelska. Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość. Michał Połuboczek, Konfederacja. Sławomir Ćwik, Unia Centrum.
Wszystkiego najlepszego dla polskich żołnierzy i ich rodzin.
Wybory w toku wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowali Maciej Golczyński i Sandra Stępień. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Wspólna Sobota. Do tematu bezpieczeństwa i święta Wojska Polskiego wrócimy o godzinie 12:00 w imieniu Macieja Głogowskiego. Zapraszam na program specjalny z ekspertami Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Castorama!
Teoria
i praktyka.
W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
Mega, 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 mega.
Marian,
mega,
co ty robisz?
Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
O!
A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
O, a o ile?
35 groszy taniej na litrze.
Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
Tak!
A jak lemoniadę?
No też.
To poprosimy.
Ale co?
Wszystko!
Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka?